Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Kiedy uczciwie przyznajemy się do własnej słabości, Pan Bóg napełnia nas swoją mocą, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Anglikanie są wdzięczni za ekumeniczne przyspieszenie w tym pontyfikacie, zapewnił dziś o tym papieża stały przedstawiciel wspólnoty anglikańskiej przy Watykanie. Decentralizacja Kościoła jest niezbędna, uważa kardynał Gracias, członek Rady Kardynałów. Jego zdaniem lokalne episkopaty są już gotowe do przejęcia niektórych kompetencji kurii rzymskiej. Witam Państwa 16 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Musimy uświadomić sobie naszą słabość, kruchość i grzeszność. Tylko moc Boga zbawia i uzdrawia, stwierdził papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W homilii odwołał się do czytanego dziś fragmentu drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że skarb przechowujemy w naczyniach glinianych.
Tutti noi siamo vulnerabili.
Wszyscy jesteśmy wrażliwi, delikatni, słabi i potrzebujemy uzdrowienia. Paweł mówi, znosimy cierpienia, żyjemy w niedostatku, znosimy prześladowania, obalają nas na ziemię, co jest wyrazem naszej kruchości, kruchości apostoła, wyrazem tego, że jesteśmy gliną. I to jest nasza kruchość. Jedną z trudniejszych rzeczy w życiu jest uznanie własnej kruchości. Czasami szukamy sposobów, aby ją ukryć, by nie było jej widać, albo przysłonić makijażem, aby nie rzucała się w oczy, chowamy ją. Sam Paweł na początku tego rozdziału pisze, unikamy postępowania ukrywającego rzeczy hańbiące. Udawanie jest zawsze rzeczą wstydliwą, jest obłudą. Ojciec Święty przyjął na audiencji przedstawiciela wspólnoty anglikańskiej przy stolicy apostolskiej arcybiskupa Davida Moxona, który kończy swoją misję w Watykanie i powraca do rodzimej diecezji w Nowej Zelandii. Jego kadencja rozpoczęła się tuż po inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka i po wyborze arcybiskupa Justina Welbiego na prymasa kościoła anglikańskiego. Zdaniem arcybiskupa Moxona minione 4 lata były czasem ogromnego przyspieszenia w ekumenicznych relacjach między dwiema wspólnotami. Dotyczy to przede wszystkim praktycznej współpracy na polu ewangelizacji i działalności charytatywnej. Jednakże, jak zauważa nowozelandzki duchowny, papież Franciszek wysyła też pozytywne sygnały w kwestiach doktrynalnych.
Jego osobowość, jego teologia, eklezjologia i misjologia mają ogromne znaczenie i przejawiają się w jego otwarciu, gościnności i poszukiwaniu jak najszerszego wspólnego mianownika dla wszystkich chrześcijan. Ale chciałbym zaznaczyć, że postęp we wzajemnych relacjach jest też zasługą arcybiskupa Justina Welbiego, jego osobowości i misji. W ich woli współpracy przejawia się podobne podejście do ewangelizacji, do godności człowieka. Jeden i drugi podkreśla obecność Boga wśród nas, jego miłość, łaskę i prawdę. Obaj są świadomi, że posiadamy ogromny skarb, który jest jednak przechowywany w kruchych naczyniach. I choć czasami miewamy ze sobą ogromne trudności, to jednak Duch Boży daje nam łaskę współpracy pomimo tych trudności, aby je stopniowo przezwyciężyć.
Kościół w Indiach inaczej odczytuje adhortacja Moris Laetitia niż kościoły na Zachodzie. Nie koncentrujemy się na nauczaniu o rozwiedzionych, lecz na towarzyszeniu parom w pierwszych latach małżeństwa, powiedział przewodniczący Episkopatu Indii. Kardynał Gracias nawiązał do doświadczeń, jakie on sam wyniósł z wieloletniej pracy w Trybunale Kościelnym w Bombaju. Podkreślił, że są takie przypadki, kiedy nieważność pierwszego związku wydaje się jasna, ale nie można jej udowodnić.
Metropolita Bombaju uczestniczył w Rzymie w posiedzeniu Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie kurii rzymskiej. Przyznał, że jej członkowie zastanawiają się nad decentralizacją kościoła i przeniesieniem niektórych uprawnień stolicy apostolskiej na lokalne episkopaty. Zdaniem kardynała Graciasa jest to konieczne ze względu na wielkość kościoła. Zaznaczył, że dziś kościoły lokalne są już lepiej przygotowane. Posiadają dobrze wykształconą kadrę, której w przeszłości brakowało.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
działalności Kościoła katolickiego zawsze ważną rolę odgrywała troska o najbardziej potrzebujących. Współczesnym tego przykładem jest działalność takich placówek jak warsztaty terapii zajęciowej prowadzonej przez Caritas. W audycji Radia Głos Diecezji Pelpińskiej ksiądz Ireneusz Smagliński rozmawia z kierownik takiej placówki ze Skurcza, która funkcjonuje w ramach Caritas Diecezji Pelpińskiej. Marzena Partyka dzieli się doświadczeniem wieloletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi pod kątem ich potrzeb religijnych i podejmowanych przez pracowników warsztatów terapii zajęciowej pracy formacyjnej.
Czy życie religijne, temat relacji człowiek-Pan Bóg jest obecne w Państwa codziennej pracy w ramach warsztatów terapii zajęciowej?
Pytanie ważne. Ważne dla wszystkich pracowników Caritas Diecezji Pelpińskiej, gdzie posługujemy przy osobach niepełnosprawnych. Od 10 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi, natomiast Caritas od 7 lat i muszę przyznać, że widzę różnicę między ośrodkami. Pan Bóg, ta wiara i ta formacja w naszych placówkach Caritas rzeczywiście jest ważna. Myślę, że mi osobiście też dodaje skrzydeł, by lepiej pracować na rzecz drugiego człowieka.
To jest chyba w tym samym duchu, który najprościej streszcza się w samej Ewangelii. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili, mówi Pan Jezus, i ta służba, którą Państwo podejmujecie, to służba pomocy rzeczywiście wszechstronnej. My zatrzymujemy się dzisiaj w naszej audycji nad tematyką religijną. Tak więc w jakich formach udaje się niejako kształtować życie religijne podopiecznych w warsztatach terapii zajęciowej?
Cały rok jest przygotowany, aby wypełnić te wszystkie miesiące treściami religijnymi i mamy bardzo wiele punktów programu terapii dla naszych podopiecznych, które gdzieś mogą formować naszych uczestników. Między innymi jest to pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Piaseczna, 21 kilometrów pieszej wędrówki do Matki Boskiej Pomorza. Myślę, że powinnam się zatrzymać nad tym, że z inicjatywy samego uczestnika naszych warsztatów, to był jego pomysł, po raz pierwszy udało się ją zorganizować 5 lat temu. Dziś już jest pielgrzymką 5-letnią i rozrasta się. Mamy wielu sympatyków osób niepełnosprawnych, którzy chcą tą pielgrzymką pójść właśnie tą, aby tym niepełnosprawnym usłużyć, żeby pchać na przykład wózek inwalidzki. Pielgrzymka obecnie już rozrosła się do 186 pątników na rok 2016 i zdaje się, że w tym roku będzie jeszcze większa, więc taka potrzeba nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też osób z zewnątrz, które chcą usłużyć drugiemu, ale też zwiększa się też liczba osób niepełnosprawnych nawet spoza ośrodków, także docierają informacje, że taka pielgrzymka się odbywa i niepełnosprawni chętnie biorą w niej udział. Też organizujemy warsztatowy dzień skupienia, który jest skierowany dla uczestników naszej placówki, ale też dla rodzin i opiekunów tych uczestników. Skupiamy się wtedy na mszy świętej, ale też jest możliwość pobycia razem ze sobą, poczucia wspólnoty i no przyznam, że frekwencja też jest bardzo duża. Rodzice czują się zobowiązani, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, a najprawdopodobniej też czują taką potrzebę, żeby spotkać się. Takim dla mnie wzruszającym momentem jest, kiedy korzystają ze spowiedzi świętej, mówię tutaj o rodzicach, i oni sami przyznają, że zdarza im się przez długi czas tej spowiedzi nie skorzystać, a czekają na ten dzień, na ten moment, bo czują, że to jest coś ważnego i są właśnie w pełni, uczestniczą w tej mszy świętej i korzystają ze sakramentu spowiedzi świętej, więc no, to jest
bardzo ważny element, bo to oznacza, że podobno jak przy tej pielgrzymce, ci, którzy towarzyszą, dla siebie też niejako zagospodarowują ten czas kontaktu z Panem Bogiem, a tutaj przy tych dniach skupienia także rodzice, opiekunowie, ze względu na to, co oferują warsztaty dla podopiecznych, i dla nich, i oni korzystają z życia sakramentalnego.
Zgadza się. Też muszę zaznaczyć, że chcą też współorganizować te wydarzenia. Starają się pomóc na wszelki sposób, nawet oferując zakup kwiatów na ołtarz, czy chcąc pomóc w transporcie na pielgrzymce. Też biorą udział we mszy świętej bardzo tak żywo, bo nawet czytają modlitwę powszechną, czy śpiewają psalm, czy nawet czytają czytania, więc nie stronią od tego i są bardzo od tego chętni. nie tylko warsztatowe skupienia, nie tylko pielgrzymka osób niepełnosprawnych, ale też na przykład droga krzyżowa ulicami miasta, gdzie nasi uczestnicy mają swoją stację, gdzie niosą ciężki krzyż, gdzie czytają rozważanie, bo biorą też aktywny udział w tym wydarzeniu. Także każdy piątek odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. To jest owocem roku miłosierdzia. Za każdym razem jest to modlitwa w intencji jakiejś rodziny. Rodzice wiedzą, że w tym momencie modlimy się w intencji rodziny i też łączą się modlitwą w domach, bo wiedzą, który to jest dzień, bo to jest wyznaczone w kalendarzu. Chętnie uczestniczą w Wigilii, w śniadaniach wielkanocnych, gdzie czytane jest Pismo Święte, śpiewane są kolędy, czy nawet takie podniosłe Zwycięstwa Śmierci, Piekła i Szatana, wyśpiewywane naprawdę z głośnym Alleluja w czasie śniadania wielkanocnego. Podtrzymujemy oczywiście taką też tradycję typu dzielenia się święconym jajkiem, czy obchodzimy śmigus dyngus.
Przygotowują też te wydarzenia, na przykład Wigilię, czy śniadanie wielkanocne jakoś.
Wigilia jest przed Wigilią tą rodzinną, natomiast śniadanie wielkanocne obchodzimy po Wielkanocy, żeby jeszcze z większym Alleluja, z radosnym Alleluja wyśpiewać i wykrzyczeć najważniejszym dla chrześcijanina
wydarzeniu. I to jest też właśnie przy ich podopiecznych jakimś aktywnym współudziale, coś przygotowują z okazji tych wydarzeń?
Nie tylko uczestnicy.
Tak, potrawy.
To jest wpisane nawet w terapię, naszą terapię zajęciową, która odbywa się na każdych pracowniach. Potrawy w pracowni gospodarstwa domowego, świąteczne, czy właśnie dekoracje, jakieś upominki świąteczne na pracowniach rękodzielniczych. Też rodzice biorą aktywny udział, pieką ciasta, przygotowują dania słone, więc jakby bardzo żywo angażują się w te wydarzenia, jeśli chodzi o święta. Uczestnicy bardzo chętnie śpiewają kolędy. Jest to dość specyficzne i charakterystyczne, bo czasami nawet nie można poznać, co to jest za kolęda, ale gdzieś tam pomiędzy można wyczuć jakieś, czy zrozumieć jakieś słowo i wtedy wiemy, że to jest po prostu Lulaj, że Jezuniu, czy Jezus Malusieńki. Grają na instrumentach, czy potrafią, czy nie potrafią, ale przy tym wszystkim pokazują wiele radości i cieszą się, że mogą w tym wszystkim uczestniczyć tak bardzo żywo. Potrzebują tego.
Czy macie jakieś doświadczenie Państwo w takich niejako relacji osobistych, poszczególnych podopiecznych z Panem Bogiem? Tutaj pewnie najbardziej to jest widoczne w temacie modlitwy i sakramentów świętych. Jak to wygląda?
Tak, to prawda, że obserwujemy takie indywidualne relacje Pana Boga, uczestników z Panem Bogiem. Organizujemy przed świętami możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Nie są uczestnicy przymuszani do niczego, ale widać, potrzebują tego oczyszczenia i tego oddania swoich problemów Panu Bogu, bo bardzo chętnie korzystają ze spowiedzi. Mało tego, nawet dopytują, kiedy będzie spowiedź, wiedząc, że zbliżają się święta i na ten czas szczególnie trzeba serce przygotować. W czasie uroczystości, kiedy jesteśmy w pracy, mamy bardzo blisko do kościoła parafialnego, wychodzimy na mszę świętą i też jest możliwość pozostania oczywiście w warsztatach, natomiast tylko jakieś ograniczenia zdrowotne zmniejszają tą frekwencję udziału we mszy świętej. Ktoś jest przeziębiony albo nie domaga w innej sferze, natomiast wszyscy pozostali bardzo chętnie biorą udział we mszy świętej. Słychać ich na mszy, bo śpiewają tak jak czują te pieśni religijne, korzystają właśnie też z sakramentu komunii. Widać, że tego naprawdę potrzebują. W czasie wyjazdów, na przykład na wycieczki, gdzie zawsze rodzinnie wybieramy się na mszę świętą, to jest jeden z punktów takiej wycieczki. Kiedy jesteśmy już po mszy świętej, uczestnicy niektórzy zostają w kościele i modlą się. Dla nas to jest taka rzecz bardzo wzruszająca, bo wiemy, że ci uczestnicy nie mówią, nie potrafią mówić na tyle sprawnie, więc trudno nawet byłoby ich zrozumieć, ale Pan Bóg na pewno ich rozumie.
Wymiar duchowy, więc religijny, zapotrzebowanie na tę sferę życia, pomysł formacji przy okazji innych przecież terapii, ale formacji religijnej jest na pewno trafiony, jest potrzebny, bo przecież Państwo łączycie też pewne elementy terapii z tematyką religijną, bo wiemy, że macie także zatrudnionych psychologów, którzy też umieją tę tematykę spójnie poprowadzić.
Mamy to szczęście, że naszym psychologiem warsztatowym jest ksiądz, więc uczestnicy mogą naprawdę rzetelnie dowiedzieć się wszystkiego, co ich trapi, nie tylko od strony takich świeckich problemów, ale kiedy mają zapytania też o Pana Boga, to mogą śmiało podpytać naszego psychologa księdza i on kompetentnie wszystko wyjaśni. Cieszymy się z tego faktu, bo jest takim no, wszechstronnym pracownikiem, który może pomóc w każdym problemie. Muszę przyznać po rozmowie z księdzem psychologiem, że uczestnicy dopytują o Pana Boga i nie tylko mówią o swoich problemach rodzinnych na przykład, czy zdrowotnych, bo to też się zdarza, ale też pytają w kwestii wiary i cieszymy się, że mamy fachowca, który może w tej kwestii pomóc.
Wiara to nie tylko zaufanie wobec Pana Boga, nie tylko praktyki religijne, ale to też postawy. Wiemy, że to bardzo ważny, istotny element życia religijnego, aby ono, nasz kontakt z Bogiem, nasze zaufanie, nasze kierowanie się chociażby dekalogiem ma wpływać na relacje międzyludzkie. Na pewno zdarzają się jakieś napięcia, a może nawet kryzysy, a może nawet sprzeczki. Czyli tu widać, że pragnienie pojednania występuje, potrzeba wyspowiadania się z grzechu popełnionego. Czy te tematy w ogóle pojawiają się w Państwa codziennej pracy z niepełnosprawnymi?
Zdarzają się sytuacje, może kryzysowe to za duże słowo, ale takie sprzeczki i nieporozumienia. Zdarzają się właśnie kłótnie i jakieś porachunki słowne. Wtedy uczestnicy, kiedy nie mają możliwości skorzystania ze spowiedzi, to tak na gorąco przychodzą do mnie do biura. Z jednej strony się skarżąc, z drugiej strony przepraszając, już nie wiem sama czasami co jest pierwsze. Czasami przychodzą we dwójkę, właśnie ci skłóceni uczestnicy przychodzą we dwójkę i na początku to jest oczywiście rozmowa, a potem sami chyba czują, że czas się pojednać nawet bez moich słów. Obejmują się, ściskają i zaczynają wszystko od zera. Więc oni sami potrzebują zgody, wiedzą, że jakieś normy, że jakieś zasady zostały przekroczone, więc na gorąco, na bieżąco w biurze, a kiedy jest spowiedź święta, to ustawia się rzeczywiście spora kolejka. Też wcześniej mam taką orientację, bo pytam, zanim przyjedzie spowiednik, ile osób chce skorzystać ze spowiedzi świętej i rzeczywiście no, gro osób się zgłasza. Nie dlatego, że wszyscy rzeczywiście potem stają w kolejce, choćby nie musieli, więc to pragnienie oczyszczenia się jest u nich świadome i myślę też potrzebne.
To oznacza, że mają tę wrażliwość moralną, to co nazywamy sumieniem, które jest wrażliwe, które rozróżnia dobro od zła i dąży do pojednania, więc to znowu coś bardzo istotnego, chyba też w kształtowaniu po prostu dobrych postaw u nich.
Zdarza się, że do spowiedzi zgłasza się osoba, która no, na nasze spojrzenie nie miałaby się z czego spowiadać, bo jest może tak ograniczona życiowo, że trudno jej popełnić jakikolwiek grzech. Natomiast ona i tak czuje potrzebę i sami czasami zastanawiamy się nad sobą jako pracownicy, że skoro taka osoba, która na co dzień jest dla nas aniołem, staje w kolejce do spowiedzi i ona czuje, że popełniła jakiś grzech, to co dopiero my? Więc to oni też są dla nas takim przykładem, takim wzorem, że te najdrobniejsze sprawy, które nam się wydają niczym, one też potrzebują oczyszczenia, one też potrzebują wyrzucenia tego z siebie. No to jest niesamowite, jak osoba, która ledwo mówi, czy ledwo chodzi, która nie widzi, no staje w kolejce i tak naprawdę sami się zastanawiamy nad sobą, o czym ona mówi, a o czym mówimy my jako osoby pełnosprawne, opiekunowie, terapeuci.
Czy jednocześnie dla przeciwwagi widać pragnienie też w nich służby, właśnie realizacji przykazania miłości bliźniego?
To jest niesamowite. Najbardziej widać to w czasie naszych wspólnych wyjazdów, kiedy po prostu terapeuci są zaobserwowani organizacją samego wyjazdu, jak uczestnicy między sobą, jak czytają swoje potrzeby. Pomagają sobie nawzajem, nawet pchają wózek, ten silniejszy, który jest niepełnosprawny może intelektualnie, pcha wózek komuś niepełnosprawnemu ruchowo. Niesamowitym widokiem jest, jak karmią siebie nawzajem. Ktoś ma niesprawne ręce, ktoś akurat jest już po posiłku i podaje kanapkę drugiemu. Jak okrywają się kocem, kiedy jest zimno, a drugi nie może tego sam uczynić. Jak pytają jeden drugiemu, czy pomóc w czymś, czy pójść komuś do sklepu. Niesamowicie się rozumieją i też się uczymy tego od nich.
Z Marzeną Partyką rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos w Pelpinie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.